właśnie minęła 19, a to, jak wiecie, najlepszy moment na rozpoczęcie audycji. Ja nieodmiennie nazywam się Michał Barton i witam Państwa w 54. odcinku programu Konkretne rozmowy o książkach. Kiedy byłem małym chłopcem i słuchałem radia, byłem święcie przekonany, że w tym magicznym pudełku siedzą małe ludziki. To one, myślałem, pociągają za sznurki, kręcą gałkami i produkują tą całą radiową magię. I wiecie co? To wcale nie była dziecięca fantazja. Tak właśnie jest. Ja i moi koledzy tuż przed wejściem do studia wypijamy specjalny magiczny eliksir, pomniejszający. Zupełnie jak w Alicji w Krainie Czarów albo w Kingsize. Proces jest całkowicie bezpieczny. No dobrze, czasem kończy się lekką zgagą, ale nie ma takiej rzeczy, której nie zrobilibyśmy dla Was, drodzy słuchacze. A dziś moją i Państwa gościnią jest dr Sylwia Chwedorczuk, autorka, edytorka, redaktorka, doktor nauk humanistycznych. Debiutowała znakomitą książką biograficzną Kowalska, ta od Dąbrowskiej, która stała się inspiracją do stworzenia postaci Anny Kowalskiej w spektaklu Dyplom z miłości w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Pani Sylwia opracowała również niezwykle ważny tom korespondencji Maria Dąbrowska i Anna Kowalska, listy 1940-1945. Lekturę, która każe spojrzeć na historię polskiej literatury z zupełnie nowej perspektywy. I właśnie dziś, tego wieczoru, wspólnie z panią dr Sylwią Chwedorczuk, próbujemy przybliżyć Państwu postać Anny Kowalskiej, pisarki, intelektualistki, kobiety pozostającej w wieloletnim związku z autorką Nocy i Dni. Założę się, że o tym, co dziś usłyszycie, nie rozmawialiście na lekcjach języka polskiego. Będzie namiętność, będzie seks. Wiem, że już nie możecie się doczekać, więc nie przedłużajmy. Zapraszam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co zainspirowało panią do napisania biografii Anny Kowalskiej, postaci dotąd kompletnie nieznanej? Mimo że Anna Kowalska jest pisarką, redaktorką, ma swój bogaty dorobek, ale wydaje mi się, że bardzo zginęła w cieniu Marii Dąbrowskiej.
Na studiach doktoranckich zajmowałam się korespondencją Kowalskiej i Dąbrowskiej. Praca doktorska dotyczyła właśnie listów. To była praca edytorska. No i pomyślałam sobie, że jest dokładnie tak, jak pan mówi, że o tej Kowalskiej mało kto wie. Powiem szczerze, ja jako doktorantka poszłam czytać listy obu pisarek ze względu na Marię Dąbrowską. Mnie w ogóle ta Kowalska nie interesowała. I pomyślałam sobie, że jeżeli powstanie najpierw biografia taka współczesna Marii Dąbrowskiej, to już nigdy nie powstanie biografia Anny Kowalskiej. No i z tego powodu uznałam, że Dąbrowska sobie radzi, a nie trzeba napisać. Więc to był taki przypadek czy wynik pracy badawczej.
No tak, bo ja pamiętam z rodzinnego domu dzienniki Dąbrowskiej, które były takie oprawne w taką sztuczną skórę, stały na półce i ja pamiętam ten właśnie taki monumentalizm pomiędzy innymi książkami. To jest taki mój pierwszy kontakt z Dąbrowską i tak właśnie mi się wydaje, że tak jak Dąbrowska, pamiętniki Dąbrowskiej przytłaczały inne książki wydane w PRL-u, tak Dąbrowska swoim cieniem przytłoczyła Kowalską. A historia jest przepiękna, bo się o tym nie mówi w ogóle, o rzeczach, które je łączyły.
Tak, można byłoby to odwrócić i powiedzieć, że gdyby nie Maria Dąbrowska, to Annie Kowalskiej w ogóle byśmy dzisiaj nie mówili. Dlatego, że tak sobie myślę, że to, co je łączyło, czyli one były w związku, bardzo pięknym i dramatycznym związku, romantycznym, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, po prostu łączyła je miłość. I z tego powodu dzisiaj wydaje mi się, że jednak o tej Annie Kowalskiej mówimy. Pytanie jest oczywiście takie, czy ona pisałaby...
Ja myślę, że Anna Kowalska i tak by tworzyła, to tutaj związek z Dąbrowską na to nie wpływa moim zdaniem.
Właśnie trochę wpływa. Dlatego, że rzeczywiście Kowalska jest fantastyczną postacią do opisywania, dlatego, że ona już jako dziewczynka chce być pisarką. I ona wie, czego chce. Pojawia się jej w takim dzienniku młodzieńczym, że ona chce być większa niż Orzeszkowa. Pada takie zdanie. Ale jednocześnie brakuje jej śmiałości. Ona przed II wojną światową pisze tylko z mężem, z Jerzym Kowalskim. I mąż nawet ją namawia. Słuchaj, no tak chcesz być tą pisarką, to proszę, pisz sama. I ona nie jest w stanie tego zrobić. I dopiero jak poznaje Dąbrowską, to ona widzi, jak Dąbrowska pracuje. Dąbrowska jest tanką pracy. Ona siada, 9, już jest po zimnym prysznicu, po ślizgawce, już poszła na jakieś zakupy, coś załatwiła i siada i pisze. I Kowalska widzi, jak ona pracuje. I tu się w niej rodzi taka samodzielna pisarka. A potem jest, zgadzam się z tym, co pan powiedział, a potem ten cień Dąbrowskiej, chociaż ona jest od Kowalskiej dużo mniejsza, przykrywa Annę.
I tak jest do tej pory.
I tak jest do tej pory.
Przejdźmy do tytułu, bo tytuł pani książki brzmi Kowalska, ta od Dąbrowskiej. I ten tytuł jest przewrotny. Jak pani go tłumaczy i co miała pani na myśli i co chciała pani oznajmić tym tytułem czytelnikowi?
Początkowo się trochę wstydziłam tego tytułu, bo w ogóle nie jest grzecznie tak powiedzieć o kimś. Kowalska to od kogoś, Sylwia to od kogoś. To nie jest zbyt grzeczne i takie trochę przedmiotowe, ale jednocześnie rzeczywiście jak się zajmowałam tymi listami Kowalskiej i Dąbrowskiej na studiach, to wszyscy wiedzieli, kim jest Dąbrowska, nikt nie wiedział, kim jest Kowalska. Anna Kowalska. Więc ja już dopiero, jak mówiłam Kowalska to od Dąbrowskiej, to komuś coś świtało, więc to była taka przewrotność, a jednocześnie jednak chciałam podkreślić związek między nimi.
Moim zdaniem tytuł jest w punkt, bo właśnie to przedstawia, w jakiej pozycji Kowalska jest do Dąbrowskiej. Zatem zwykle tak się mówi potocznie, Anka ta od Nowaków i każdy wie, o którą chodzi.
Tak.
Także uważam, że naprawdę tytuł w punkt. A jak wyglądał proces poszukiwania materiałów źródłowych do tej książki? Czy natrafiła pani na jakieś szczególne wyzwania?
Początek był prosty, bo właśnie poszłam do Muzeum Literatury i tam czytałam listy, doprowadziły mnie do Anny. To znaczy rzeczywiście nie interesowałam się Anną, a zaczęłam, gdy czytałam tę korespondencję, Anna mnie zachwyciła. I zbadałam całe archiwum w Muzeum Literatury Anny Kowalskiej. Tam jest sporo rzeczy, ale też coś ciekawego jest w Ossolineum, we wrocławskim archiwum i tam odnalazłam nieznany dotąd dziennik młodzieńczy właśnie Anny Kowalskiej. On nawet nie był brany pod uwagę w dzienniku, w tym wyborze dziennika, który Iskry wydały Anny Kowalskiej. On nie był do tej pory odnaleziony, dlatego że widnieje pod jakimś dziwnym tytułem zapiski i na początku tego zeszytu są jakieś notatki z historii. I rzeczywiście, jeżeli człowiek przegląda tylko pierwsze strony, no to nie wie, co tam jest. A się okazało, że to jest przepiękny dziennik i to było takie ważne, wydaje mi się, że dla mnie punkt też pisania tej biografii.
A czy mogłaby pani powiedzieć, co najbardziej zaskoczyło panią w życiu Anny Kowalskiej podczas pracy nad książką?
Zaskoczyło mnie to, że ona, jak go zaczyna pisać, to ma lat 13, czyli jest młodą dziewczyną, kończy 13 lat i już wtedy jest świadoma tego, że kocha się w kobietach. I nie ma z tym w ogóle najmniejszego kłopotu. Ona się zakochuje wtedy w nauczycielce i też początkowo się zastanawiałam, czy to jest taka miłość typowa dla dziewczynek w tym wieku, że się fascynują. Nie, ale to jest erotyczna miłość. To znaczy ona rzeczywiście jest świadoma tego, co się z nią dzieje i z jej ciałem dzieje. To nie jest, ta nauczycielka nie odpowiada na to. Nawet zostaje Kowalska wyrzucona ze szkoły. Ona musi przenieść się do innej szkoły. Ale to mnie absolutnie zaskoczyło, jak ona jest świadoma, jak ona jest silna, ile wie już, że o sobie. Więc to była taka ważna dla mnie rzecz. Druga ważna rzecz, która pokazuje Annę Kowalską właściwie od początku, tę jej taką samodzielność w myśleniu. I wszyscy chcieli narzucić to, co ona ma myśleć. Najpierw ciotki, u których się wychowywała, potem mąż, który jest 10 lat od niej starszy i ona się od niego bardzo wiele rzeczy uczy, no a potem Dąbrowska. Mimo, że wiele rzeczy musi robić tak, jak oni by chcieli, bo jest od nich zależna finansowo, no to jest bardzo niezależną osobą i to widać w jej dziedzinie.
Ale czy to jest tak, że ona dokonała, mówiąc współczesnym językiem, jakiegoś coming outu i wszyscy, całe jej otoczenie, ciotki, mąż i tak dalej, próbowali ją jakoś, że tak powiem, naprostować? Czy ona to ukrywała?
Ona, właśnie to jest niesamowite i do tej pory nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, jak to się w niej zadziało. Ona w ogóle nie ma z tym problemu. Ona nie robi żadnego coming outu, ponieważ ona nie uważa, że powinna coś oznajmiać światu, tłumaczyć się z tego. Dla niej największym problemem jest to, że ta nauczycielka się w niej nie kocha. A w ogóle, że to jest kobieta, co to w ogóle kogo obchodzi. I to jest niesamowite, ona ma taką naturalność w sobie i ona mnie zresztą przez takie spojrzenie na relacje homoseksualne przeprowadziła, bo ona jest w tym tak naturalna i autentyczna, że w ogóle to nie ma z czym dyskutować. Ale rzeczywiście otoczenie źle reaguje na nią. Ona jest traktowana jak dziwna osoba, że to grzech, bo tam jeszcze jak ksiądz wchodzi w grę i jest coś dziwnego. Potem mąż też jest podobny do Anny. Czy on jest filologiem klasycznym i dla niego nic tutaj nie jest obce i też się kochał chłopaku, jak był młodszy. Dla niej nic tu nie jest dziwne.
To w takim razie w jaki sposób oni się spotkali, czyli Kowalska z Kowalskim i doszło do tego małżeństwa?
Poszła na studia, na filologię klasyczną właśnie i już w grudniu, czyli bardzo szybko, bo to na pierwszym roku, była absolutnie nim zachwycona. Bo Jerzy Kowalski to jest postać też fascynująca i marzyłaby mi się taka biografia, napisana chyba przez filologa klasycznego, bo jest absolutnie inteligentny, nie wiem, zna 7 języków, jest fantastycznym mówcą. Na jego wykłady po prostu przychodzą, to jest filologia klasyczna, przychodzą studenci Politechniki. Wszyscy we Lwowie, oni mieszkają we Lwowie, wiedzą, że on fantastycznie opowiada. I ona się zakochuje w tym opowiadaczu, jest od niego 10 lat młodsza, kiedy biorą ślub, ale on, a oprócz tego on jest w ogóle bardzo złośliwym człowiekiem i myślę, że z nim trudno byłoby na tej kawie wytrzymać, tylko że ona jest bardzo inteligentna i ona jest dla niego rozmówczynią. Coś się w nim też otwiera, że on zwraca uwagę na studentkę, a dla niego najważniejsza jest rozmowa.
Czyli można powiedzieć, że to było takie zauroczenie, takie połączenie umysłów.
Tak myślę, że oni już od samego początku bardzo są równi na poziomie intelektualnym, pomimo na pewno braku wiedzy, którą ma Kowalska. No i różnica wieku 20-30 lat, no to jest bardzo dużo. On jest profesorem już wtedy. No po prostu on robi absolutną karierę na Uniwersytecie we Lwowie. Tak, i to jest ogromne porozumienie intelektualne i to porozumienie intelektualne oni mają do końca. O to porozumienie jest bardzo zazdrosna Dąbrowska. No nie jest w stanie wejść między nimi. Ona mówi, że jak wy rozmawiacie, to tam w ogóle nikogo więcej nie ma.
Ale Anna Kowalska nie była Anną Kowalską, dopóki nie spotkała Jerzego Kowalskiego. Jak z domu nazywała się Anna Kowalska?
Anna Chrzanowska. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że ona jest jako dziewczynka, ta właśnie Anna Chrzanowska, już ma bardzo duże wykształcenie, dlatego że ją wychowują ciotki. To jest dramatyczna według mnie historia, dlatego że w domu jest bardzo biednie i jej mama, jej tata mieszkają we Lwowie, ale oddają najstarszą córkę na wychowanie do ciotek. To też jest taki bardzo dramatyczne, wydaje mi się, bo ona, jeżeli nie może się sobie z czymś poradzić, to właśnie też z tym, że ona się czuje trochę odrzucona. A do tego to jest dom surowy, w którym na przykład meble są przykryte prześcieradłami w ciągu tygodnia. Wchodzi się przez wejście kuchenne, ale za to je się tak, jak się nie je we Lwowie, czyli francuskie sałaty, bo jej ciotki są Francuzkami. I tęsknią za tą Francją, nie znoszą Polski i tam się w tym domu mówi po francusku. Ona śni nawet po francusku. Ale musi być bardzo inteligentna, dlatego że jak zostaje przeniesiona właśnie za to zakochanie się w nauczycielce, to musi w wakacje nadrobić łacinę. 3 lata łaciny. Ja na to robi, no zdaję egzamin.
No zuch dziewczyna, ja na studiach miałem łacinę i wiem, czym to pachnie. No,
dokładnie, ja też miałam.
Ale rozumiem, że mała Anna Chrzanowska bez ogródek opowiedziała swojej pani nauczycielce, co do niej czuje i jak to sobie wszystko wyobraża.
Ona prowadziła wtedy właśnie dziennik, który był trochę takim dziennikiem listem. Pamiętam pierwsze zdanie, jakie ją kocham, nie potrzeba mówić. To jest pierwsze zdanie tego dziennika. A Anna pisze o tej miłości, jak bardzo cierpi. To jest właściwie wyznanie miłości. I ta nauczycielka też, to jest niesamowite, bo też byłam nauczycielką, zastanawiam się, jakbym to odebrała. I ona po prostu pisze, trochę tak się nie odnosi. Odpowiada, ale bardzo rzadko. I zwykle jakby odpowiada kilku dziewczynkom, tylko w tym dzienniku Anny. Więc ona wie, co się dzieje w Annie. I no chyba tak sobie to wyobrażam, bo tego nie wiem, nie mamy z drugiej strony tej relacji. Nie za bardzo wie, co zrobić.
No ale w końcu musiała chyba komuś o tym powiedzieć, bo Anna została usunięta ze szkoły, więc to musiało jakoś wypłynąć.
Zostały przyłapane, bo Anna Chrzanowska wtedy zmarzła i Maria, jej nauczycielka, wychowawczyni, zdjęła jej buty i nie wiem, masowała.
No, rozgrzewała stopy.
Rozgrzewała stopy i wtedy wyszła przełożona szkoły.
No ale to jeszcze nie jest jakieś strasznie erotyczne i jakieś takie zdrożne, tak mi się wydaje. No może teraz by było. No, rozgrzewanie stóp to jeszcze nic złego.
To prawda i ja się zgadzam i zastanawiałam się, dlaczego ta scena miała takie znaczenie, ale miała, bo myślę, że już wszyscy wiedzieli.
No może Anna się nie ukrywała i były różne sygnały. Anna Kowalska była pisarką, redaktorką, ale przez wiele lat i myślę, że cały czas pozostaje w cieniu. Jak pani próbowała przywrócić jej indywidualność?
Bardzo piękne jest to pytanie, bo rzeczywiście chciałabym przywrócić jej indywidualność, ale nie wiem, czy mi się do końca to udało, bo no, ten akt pisania i pamiętam dokładnie, kiedy podejmuję tę decyzję, to była moja pierwsza książka i można sobie wyobrazić, że dla debiutantki lepiej jest napisać biografię Marii Dąbrowskiej. Wydawało mi się, że nikt o tej Annie Kowalskiej to nie przeczyta, bo nikt nie wie, kim jest Anna Kowalska. Sięgamy po biografię osób, które z jakiegoś powodu są nam znane albo chcemy je poznać. I bardzo starałam się w tej biografii być blisko Anny, bo rzeczywiście jest coś takiego, że tę Annę ciągle ktoś przykrywa, albo Jerzy, no albo potem ona wpada w tą Dąbrowską. Czuję, że być może tutaj nie do końca mi się to udało, że już to moje spojrzenie, ja to nazywam trochę tak jak kamerę, by człowiek postawił, już ta kamera jest na dwie osoby, na dwóch osobach skupiona. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko jednak starałam się przyjąć z perspektywy Anny Kowalskiej, czy to z Jerzym, czy to z Marią Dąbrowską. No i wydaje mi się, że dużo udało mi się zobaczyć, co ona zrobiła we Wrocławiu w 1945 roku, bo oni się przeprowadzają z mężem z Lwowa do Wrocławia i tam Anna jest właściwie jedyną kobietą, która organizuje życie literackie. I to jest jej wielka zasługa i sprawa wyjątkowa, więc tu staram się w ogóle cały czas opowiadać o Annie Kowalskiej i wydaje mi się, że to, że my się spotykamy po 5 latach od publikacji tej książki, pokazuje, że ona jest ciągle postacią, która wzbudza zainteresowanie.
Przygotowując się do naszej rozmowy, natrafiłem na taką informację, że w ówczesnych czasach taka była opinia panująca na mieście, że związek Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej to był tak naprawdę trójkąt, bo jeszcze wciągali do tego wszystkiego Jerzego. Czy pani to zdementuje?
To ja bym powiedziała, że czworokąt, bo jest jeszcze partner Stanisław Stępowski, ale rzeczywiście ten Stępowski jest taki ukryty, on nigdy nic nie mówi. Ojej, tam jest dużo osób, bo rzeczywiście Jerzy jest ważną postacią, ponieważ Anna Kowalska, i tu pokazuje tę właśnie swoją moc, ona mówi wyraźnie, ja z Jerzego nie zrezygnuję. I jak mam wybierać, no to wybiorę Jerzego, ale, i tu jest bardzo uczciwa, ona jest w ogóle taką postacią bardzo uczciwą, tak sobie myślę. Zresztą obie są, ale Anna to pisze w którymś liście do Marii, przecież Mario, przecież gdybyś ty musiała wybierać, to nie wybrałabyś mnie, tylko Stanisława. Ale z tego powodu się tak wydaje, że to jest trójkąt, ponieważ Maria jest bardzo zazdrosna o Jerzego, a Anna nie jest taka zazdrosna o Stanisława. Wynika to z tego, że Jerzy i Anna sypiali ze sobą, a Maria ze Stanisławem nie. I ten kontakt fizyczny różnił te pary.
Czyli jednym słowem mężowie obu pań zdawali sobie dokładnie sprawę z tego, co się dzieje, bo to nie był romans, który był ukrywany i kamuflowany, oni po prostu tak sobie żyli.
Właśnie jesteśmy w budynku biblioteki koszykowej. Pomyślałam sobie, że to było ważne miejsce dla całej czwórki. Nie mam pewności do końca, czy oni wiedzieli, ale powstanie warszawskie w dużej mierze oni tutaj we czwórkę przeżyli. No jeżeli byli, obie pary były ze sobą w długoletnich związkach, no to partnerzy świetnie znali swoje partnerki. No i jak mogli się nie zorientować, że one są ze sobą w takim romansowym związku od 2 lat? No to jest jeszcze wszystko takie bardzo żywe. To no po prostu rozumiem, że się tak mówi, że mężczyznom to trzeba tak powiedzieć dosłownie, ale myślę, że wtedy trudno, żeby oni się nie zorientowali.
Zwłaszcza, że no Jerzy Kowalski myślę, że na 100% wiedział, jaka jest Anna.
Ale oczywiście, no bo on jej podróży poślubnej opowiedział o tym, że się kochał w Eugeniuszu Siekluckim, mało znanym poecie, i opowiedział całą tę historię. No to jest raz, dwa, poza tym oni byli dosyć szczerym małżeństwem, dużo sobie mówili. Jerzy na przykład w listach do Anny, to jest też ciekawa bardzo korespondencja, opisywał, jak widzi atrakcyjnych chłopców gdzieś tam na wyjeździe w Grecji. Tylko tyle, to nie chcę tutaj robić jakiejś sensacji, ale rzeczywiście zwraca uwagę i opisuje to. Z tego, co można przeczytać, bo Jerzy pisał w taki sposób, że w ogóle to jest prawie nie do odczytania. No a do tego dodam, że w 1945 roku powstaje dramat Babie Lato, w którym występują te 4 osoby, Maryjka, Anna, Jerzy i Stanisław, są bohaterami i tam wydaje mi się, że dość wyraźnie widać, że Jerzy zdawał sobie sprawę z tego, co je łączy, a Stanisław był bardzo mądrym człowiekiem.
Poza tym tutaj w Powstaniu Warszawskim ludzie przybywali, biblioteka była zamknięta na tak zwany mur, więc oni tutaj żyli przez ten czas. Nie da się moim zdaniem kondinot w małym pomieszczeniu, ograniczonym, z jakąś tam ilością ludzi nie zorientować się. Ale jakie aspekty twórczości Anny Kowalskiej uważa pani za najbardziej wartościowe?
No wydaje mi się, że ta twórczość, kiedy ona zaczyna po wojnie pisać sama książki, jest zdecydowanie ciekawsza niż ta wcześniejsza, bo wcześniej pisała właśnie z Jerzym, to był taki tandem pisarski. Też jest ciekawa, ja tego nie ustaliłam, nie ma żadnych właściwie takich relacji szczegółowych, jak oni pisali, czy najpierw pisał Jerzy, a Anna to zmieniała, czy siadali razem przy biurku, tego nie wiem. No i Anna nigdy nie miała właśnie takiej odwagi pisarskiej. To mi się wydaje, że ona nie pozwalała sobie na to, żeby zostać pisarką. I w czasie wojny, kiedy widzi, jak Dąbrowska pracuje, to ją to ośmiela i myśli sobie, że będzie tak jak Dąbrowska. I zaczyna pisać samodzielnie. Ta jej literatura, która powstaje, to nie jest też taka literatura, którą moglibyśmy dzisiaj z chęcią chyba czytać. Ja najbardziej lubię Figle pamięci. To jest taka książka wspomnieniowa, czyli rzeczywiście Anna sobie radzi najlepiej tam, gdzie może siebie pokazać. Fantastyczny jest jej dziennik, bardzo ciekawy. W niczym według mnie nie ustępuje dziennikowi Dąbrowskiej. Jest świetna w listach, ona pisze fantastyczne też listy. No i wracam do tej książki Figle pamięci. To jest książka wspomnieniowa, czyli tam, gdzie się Anna odkrywa. Dzisiaj by się lepiej zdecydowanie odnalazła, bo dzisiaj mamy do czynienia z tą prozą autotematyczną i nikt nikogo za to nie rozlicza, a ona wtedy rzeczywiście jeszcze nie pozwala sobie na to. I świetna jest ta ostatnia jej książka, Szczelina, no bo to jest bardzo też autotematyczna książka. Tam są cztery postaci i to są właściwie te cztery postaci, które przedstawiają ten czworokąt z taką zamianą płci, bo też Kowalska o to dbała, żeby one nie były takie zupełnie czytelne. Chociaż chorowała wtedy już na raka, myślę, że było jej wszystko jedno, dlatego się zdecydowała opublikować tę książkę, ale tam rzeczywiście jest mężczyzna, oni się zdradzają. Jest też dziecko, bo ważną postacią w tej historii też jest dziecko. I jeszcze może powiem o jednej książce, o Safonie. To jest książka, która w latach 50. się ukazała i to jest też niesamowite, że w tamtych warunkach ukazuje się książka pod tytułem Safona i opowiada o tym, że o relacji Safony z kobietami. Literacko nie jest to rzecz udana, ale jako akt napisania takiej książki uważam, że to jest świetna rzecz. Kowalska marzyła właściwie cały czas o napisaniu książki o Safonie. Myślę, że ta książka nie do końca jest też udana, bo dla niej to była opowieść o niej i o Dąbrowskiej i ona nie chciała tam ukazać tej Safony jako takiej okropnej kobiety, która rządzi właściwie, ma władzę.
No właśnie, ale w jaki sposób Kowalska sama postrzega swoją twórczość i rolę jako autorki?
Myślę, że do końca nie umie się wyzbyć z tego takiego pewnego wycofania. Czy ona walczy o to, żeby być pisarką i chce zarabiać jako pisarka. Próbuje, przecież ona bardzo dużo pisze, bo i opowieści wrocławskie, jak jest we Wrocławiu, takie krótkie formy, które są bardzo ciekawą relacją życia z Wrocławia i opowiadania greckie, które są fantastyczną opowieścią z podróży z Jerzym, bo oni bardzo dużo podróżowali i Anna miała bardzo dużo notatek i te opowieści się ukazały po II wojnie światowej. To jest bardzo takie też reportażowe, to jest też cenne. Ale Anna ciągle właściwie wątpi w to bycie pisarką. Jest też świetna scena, którą Anna zapisuje w dzienniku. Już wszyscy nie żyją, ona zostaje sama i Tula, czyli jej córka, mówi do niej, przestań porządkować te papiery po nich wszystkich. Zacznij wreszcie pisać, bo możesz. Przecież nikt nie będzie o tobie pamiętał, wszyscy będą pamiętali Dąbrowską.
No to głębokie. No. Córka Kowalskiej zdawała sobie sprawę z tego najwyraźniej. Ale to dobrze, że porządkowała papiery, bo to dobrze, żeby zostało dla potomnych. Zwłaszcza, że dzienniki Dąbrowskiej i Kowalskiej plus ta masa listów, no to jest potężne źródło.
Tak, to prawda i to jest w ogóle niesamowite, że one zostawiły aż tyle, obie. No, z archiwum jest wyjątkowe, naprawdę. To jest tysiące listów, tysiące stron dziennika.
No i tutaj wobec tego, co tutaj w tym mieście i w ogóle w naszym kraju poszło z dymem, no to jest pocieszające, że zostają takie rzeczy. Jakie były największe, pani zdaniem, wyzwania życiowe i artystyczne, które napotkała Kowalska na swojej drodze?
Po wojnie na pewno sprawy finansy, bo póki żyje Jerzy, a Jerzy bardzo szybko umiera, no to ona może sobie poświęcić się pisaniu, no na ile może poświęcić się pisaniu, bo własnymi rękoma tam szukają książek, biblioteki wrocławskiej, wszystko tam też jest, wiele akurat budynków uniwersytetu jest zniszczonych we Wrocławiu. Ona ciągle przyjmuje te osoby, które przyjeżdżają do Wrocławia, więc pisać specjalnie nie może, nie ma warunków. Pierwszy czwartek literacki, który robi, to jest luty, a siedzą w kurtkach, jest potwornie zimno, to znaczy to, co my dzisiaj nazywamy zimą, naprawdę jest rzadko zimą, tam jest po prostu rzeczywiście zimno i oni walczą z bytem, wiemy wszyscy, którzy piszemy, że średnio się wtedy można skupić. A potem, jak już ma ten dom na ulicy Lindego we Wrocławiu, no to nie ma pieniędzy, więc to jest to wyzwanie, myślę. Że pierwsze wyzwanie jest takie, a drugie, że ona się boi oceny Marii. I one czytają wspólnie swoje teksty, ale Maria zwykle jest niezadowolona z tego, co pisze Kowalska. Pisze jej nawet coś takiego, że Gdybyś zrobiła z tego jakieś lepsze opowiadanie, no to mogłabyś być dobrą pisarką. No, dziękuję bardzo, usłyszeć to od partnerki, przyjaciółki, czy w ogóle od pisarki, taką radę. Więc ja myślę, że ona głównie walczy z niepewnością, że to jest od początku właściwie. Z tym się mierzy, a potem właśnie z taką autocenzurą innego rodzaju, to znaczy ona ma temperament osoby piszącej w sposób autotematyczny i ona sobie tego nie daje.
Ale ona jest tragiczną postacią pod tym względem, że od dziecka chce pisać, nie jest siebie pewna, bo jest też w cieniu trochę męża, potem zaczyna pisać, ale jest tłamszona troszeczkę może przez zazdrość, przez Dąbrowską, no to jest dość tragiczne.
To jest w ogóle ciekawe, bo ona w każdym polu wydaje mi się taka chcąca się wyzwolić z różnej niesamodzielności, a jednocześnie w tym pisaniu nie potrafi tego zrobić. Być może urodziła się w złym momencie. Ona jest bardzo współczesną postacią. Bo mówi tak, ja właściwie tutaj nie muszę robić coming outu, ponieważ właściwie komu mam się tłumaczyć z tego, że kocham kobiety. I jest osobą, która pierwszą ciążę usuwa. Oni mają z Jerzym zachodzi w ciąży przed II wojną światową i usuwa to dziecko, no to też jest jakiś akt bardzo taki wyzwoleńczy, emancypacyjny. Mówi, ja będę utrzymywała się z pisania, w ogóle nie pójdę, nie będę pracowała nigdy od 8 do 16, dajcie mi święty spokój. To jest taka pisarka i z takim talentem osoby opisującą to, co się wokół niej dzieje. No ale żyła w takim momencie, kiedy ta wielka proza była ważna, poezja, zresztą po II wojnie światowej, myślę, że trudno było znaleźć swój język. Dąbrowskiej się też to nie udaje, no bo to jest to różewiczowskie, że już niczego nie możemy napisać po tej II wojnie światowej, nie? Że już ta poezja...
No, trzeba było po prostu gładko przejść w socrealizm.
Tak, a jeżeli ktoś tego nie chciał zrobić...
No, to go nie było.
Tego nie było, dokładnie. Nie? Więc myślę, że ona nie ona jeszcze sobie jakoś postara sobie poradzić, bo sięga po te tematy greckie, ale też nie umie opowiedzieć obie zresztą, no trochę powiem o Dąbrowskiej i nie chciałabym, żeby ją przykryła Dąbrowska, zresztą pracuje teraz nad biografią Marii, ale rzeczywiście zastanawiam się, dlaczego Dąbrowska nie była w stanie napisać Nocy i Dni, czegoś takiego jak Nocy i Dni po II wojnie światowej. No dlatego, że ten sposób pisania już się skończył, a nowy dla niej byłby opowiedzeniem o sobie, dla Dąbrowskiej, a ona nie chciała w ogóle opowiedzieć, że jest z kobietą. No więc co miała napisać? Bo przecież Nocy i Dni to jest też taki tekst, który wyrasta z jej przeżyć albo z przeżyć jej rodziców. Więc ona jest w takiej matni.
Zanim wrócimy do rozmowy, pozwólcie Państwo na chwilę muzycznego oddechu. Kiedy zastanawiałem się nad wyborem przerwnika do dzisiejszej audycji, moje myśli zupełnie naturalnie powędrowały w stronę utworu 10 powodów zespołu Bulbulators. Im dłużej o nim myślałem, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że pasuje tu jak rękawiczka do zimnej dłoni. Bo jest w tej piosence napięcie, jest emocja, jest coś niewypowiedzianego. Dokładnie tak jak w opowieści o relacji Anny i Marii. A że za oknem zima, mróz, szczypie w policzki, a świat trochę zwalnia, to tym bardziej warto się na chwilę zatrzymać i słuchać w dźwięki, które rozgrzewają od środka. Posłuchajcie więc uważnie i ocencie sami, czy ten utwór rzeczywiście pasuje do namiętności, o której dziś rozmawiamy. Bulbulators. 10 powodów. Zapraszam.
Twoje myśli, prawe i smutne, myśli chore, myśli brudne, twoje usta, szepczą cudne usta twoje, plują jadem. Pełne gniewu i złości, choć jesteśmy tak blisko siebie, wciąż do końca nie znam ciebie. 10 powodów, aby cię kochać, 10, by nie nawidzieć ciebie. 10 powodów, aby cię kochać, 10, by nie nawidzieć ciebie.
Już wspomnieliśmy o korespondencji pomiędzy Anną Kowalską a Marią Dąbrowską, ale ta korespondencja jest fundamentem pani książki lub jednym z fundamentów. Co pani w niej najbardziej poruszyło?
To jest absolutnie wyjątkowa korespondencja i miałam taką fantazję w ubiegłym roku, żebyśmy zrobili taki rok czytania listów Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej. Ona jest poruszająca z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, liczba tych listów tam w okolicach 2300, no to sobie proszę wyobrazić, ile ich jest. To jest pierwsze. Czy druga rzecz, one zaczęły pisać w 1940 roku. Kowalska jest wtedy we Lwowie, Dąbrowska w Warszawie. Czyli to też może być ciekawe ze względów po prostu wojennych. Tam tych szczegółów wojennych nie ma dużo, ale mimo wszystko są. No jest cenzura, z tego powodu nie ma ich dużo. I zaczynają w 40, kończą w 65, czyli 25 lat korespondencji. Tak. Do tego w 43 tworzą związek, ale przez większą część tego związku, czy przez taką intensywny moment takiego związku, wszyscy, którzy byliśmy w jakiejś relacji romantycznej, to wiemy, że ten początek jest taki no, bardzo poruszający. One przebywają w jakichś innych miejscach. I my mamy taki zapis, trochę powieściowy, jak się rodzi relacja między ludźmi. Specjalnie powiedziałam właśnie między ludźmi, a nie między kobietami, bo dla mnie to jest też oko i wrażliwość Kowalskiej. Dla mnie to była przede wszystkim korespondencja nie dwóch kobiet, tylko dwóch zakochanych osób w sobie, dramatycznie zakochanych. Możemy się kłócić, czy to jest w ogóle miłość, czy tam nie ma za dużo zazdrości, czy można tak do kogoś pisać innego z takim, no nawet bym powiedziała zawiścią trochę, albo z takim bólem, z taką rozpaczą w którymś momencie, ale jednocześnie tam są prawdziwe uczucia i najważniejsze dla mnie w tej korespondencji jest to, że one miały w sobie odwagę, żeby tak do siebie napisać i że tej korespondencji nie zniszczyły. Naprawdę mam taką teorię, że wszyscy sobie czasem myślimy złe rzeczy o naszych partnerach. Niekiedy je mówimy, albo często, to już jest wtedy gorzej, ale zwykle się tego wstydzimy, ale ludzie tacy są, a one do siebie tak pisały, zwłaszcza Dąbrowska, i tego nie zniszczyła.
I na całe szczęście. A jak przez ten pryzmat tej korespondencji ocenia pani dynamikę ich związku i relacji, zarówno emocjonalnej, jak i intelektualnej?
Zmienia mi się to w czasie, bo kiedy ja zaczęłam czytać tę korespondencję, to byłam młodą dziewczyną i byłam tylko zachwycona. A dzisiaj sobie myślę, i mam też, słyszę, co ludzie mówią, że to jest trudna relacja. Chciałabym ją gdzieś ochronić, to znaczy, początek jest w ogóle prześliczny, to one są po prostu w sobie zakochane i Kowalska jest bardzo zainteresowana Dąbrowską i właściwie to Kowalska podrywa Dąbrowską. Dąbrowska początkowo nie kocha Anny, ale lubi z nią sypiać. I to jest w ogóle ważne o autorce Nocy i Dni. Ona po pierwsze lubi seks, a po drugie rzeczywiście nie jest w stanie jakoś odmówić Annie tej namiętności i bardzo się z tej namiętności cieszy. Mówi jej uczciwie, ale ja cię nie kocham. Więc początkowo jest tak, że to Anna cierpi, prosi, wysyła dużo listów i się domaga, a potem to się zmienia i Anna w momencie, kiedy podejmuje decyzję, że w 45 roku jesienią jedzie do Wrocławia, tam gdzie mąż Jerzy ma pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, to mam poczucie, że tutaj się ta relacja pomiędzy nimi zmienia właśnie w tym sensie, że Dąbrowska jest tą osobą, która bardziej zabiega. Myślę, że nie może sobie tego darować, że ona tego nie znosi, że ona bardziej zabiega. Nie umie sobie z tym poradzić. No i potem wchodzi jeszcze w grę dziecko, czyli właśnie Tula, która się rodzi w maju 46 roku i Dąbrowska wpadła tutaj w absolutną histerię, to znaczy to, co się z nią dzieje, jest w ogóle niesamowite, jak ona nie potrafi sobie poradzić. Dziś trochę już więcej wiem, dlatego że właśnie jestem po bardzo takiej szczegółowej lekturze listów jej ze Stanisławem Stępowskim, z Jerzym, z partnerami wcześniejszymi. Ja wiem, z czego to wynika, dlaczego Dąbrowska tak reaguje. Ale czytając na początku te listy, tego nie wiedziałam. No i tu się zmienia między nimi ta relacja, ale cały czas są ze sobą. Żadna z nich nie rezygnuje z tej więzi.
Chciałbym powiedzieć, żeby to brzmiało, co pani powiedziała, że autorka lektury szkolnej, pomnikowa postać, lubiła seks.
Tak, tak i nawet dwa dni temu przeczytałam coś takiego w dzienniku w 33 roku. Dąbrowska pisze, no tak, jestem w celibacie, nie zdarzyło mi się to od 18 roku życia, ma 40 parę lat wtedy. Jest bardzo nieszczęśliwa z tego powodu i mówi, co tu z tym zrobić?
No właśnie, to jeszcze lubi seks z kobietami. Tego nie dowiecie się, drodzy słuchacze, słuchacze na lekcjach języka polskiego. Ale czy uważa pani, że ich relacja miała wpływ na twórczość obu tych pań?
No miała w tym sensie, że być może w przypadku Dąbrowskiej zablokowała twórczość. Bo Dąbrowska pisze wtedy nieszczęśliwie dość udaną powieść Przygody człowieka myślącego. Ona trochę nie umie wyjść z tej Dąbrowskiej, która jest przedwojenną Dąbrowską. Czyli nawet zaczyna te Przygody człowieka myślącego drukować w prasie. No to ja nie wiem, ale w życiu bym się nie zdecydowała na pisanie czegoś, co ma powstawać z odcinka na odcinek. No przecież to jest tak stresujące dla autora, że nie wiem, jak to można unieść, chociaż ona tak pisała te noce i dnie. Ona tak wydawało się w odcinkach tam początkowo.
No kiedyś tak się po prostu robiło.
Dokładnie. I ona nie zauważyła, że ona już jest inną osobą i tak próbuje pisać. To nie jest za dobrze przyjęte, te Przygody człowieka myślącego nie są ani skończone, w ogóle nie są udane, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam jest wątek relacji jej i Anny Kowalskiej, tylko on jest trochę tak rozbity. Tam Dąbrowska występuje pod dwiema postaciami, mężczyzny i kobiety. Tam jest też taki dialog pomiędzy bohaterami, w którym mówią o tym wątku homoseksualnym. Mówią w porządku, co też jest w ogóle ciekawe, że ona, ale to gdzieś przeszło bez echa. Więc w tym sensie to ma wpływ, że ona wszystkie swoje doświadczenia życiowe filtruje przez siebie. I teraz proszę zobaczyć, co ja zrobiłam, bo zaczęłam opowiadać o Dąbrowskiej. I to jest o tym przekrywaniu ciągłym. Więc tu zostawiam. Ona nie mogła napisać, bo nie mogła napisać o sobie. Ona by w życiu nie napisała, ona by tego coming outu nie zrobiła, Dąbrowska, wtedy. Dzisiaj by może zrobiła, ale wtedy nie.
Myślę, że dzisiaj by zrobiła, ale czy ona wypierała tą stronę swojej natury, Dąbrowska?
Chyba tak, to nie, ale jest taki list właśnie w tym momencie, kiedy one przeżywają największy kryzys, kiedy Kowalska jest w ciąży, to Kowalska te obelgi, naprawdę to jest odpowiednie słowo, te obelgi, które czyta w listach od Dąbrowskiej, przyjmuje dosyć spokojnie i pisze do Dąbrowskiej taką odpowiedź, wiesz co, no może tyle dobrze, bo wreszcie zobaczyłam, że ty się nie wstydzisz miłości do kobiet, że to jest naturalna miłość. A Dąbrowska mówi inaczej, Dąbrowska mówi tak, nie, ja się nie wstydzę, ja tylko uważam, że ona do niczego nie prowadzi. Że ona jest w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie piszę, że w kraju, tego nie chcę dopowiadać, ale w tym miejscu, w którym jesteśmy, no myślę, że w kraju, w tym momencie, to no co, zamieszkają razem, one w końcu zamieszkały, ale nie będą po prostu otwarcie tworzyły związku. A już jej to przeszkadzało, bo przecież ona była, ten Stanisław Stępowski wcale nie był jej mężem, on miał żonę, z którą się nie rozwiódł, ona żyła, że tak powiem, na kocią łapę z tym Stępowskim. Oni przecież do końca życia ukrywali to trochę, mieli oddzielne pokoje. I w towarzystwie, które było nie takim bliskim towarzystwem, mówili do siebie na pan, pani.
Ale czy to była jakaś taka zasłona, kamuflaż dla Dąbrowskiej? Bo właśnie cały czas mówimy o Dąbrowskiej znowu.
No właśnie, wracamy. No to jest niesamowite.
O Dąbrowskiej porozmawiamy.
Tak, to wracę do Kowalskiej.
O Dąbrowskiej porozmawiamy, jak skończy pani pisać biografię Dąbrowskiej.
Tak, wracam do Kowalskiej. Nie umiem tego powiedzieć, dlatego że one w żaden sposób o tym na przykład w listach nie opowiadają, ale piszą bardzo szczere listy. Kocham cię, chciałbym ciebie, nie wiem, pocałować, módl się, bo jak przyjadę, to nie złapiesz oddechu. Tam wyraźnie pokazują, że są zainteresowane tym ciałem. No przecież była wtedy cenzura. Nie wierzę, że nikt się Dąbrowską nie interesuje, że nikt nie czyta tych list.
Wszyscy o tym tylko doskonale wiedzieli, a przynajmniej kręgi SBUB.
Dokładnie. I nie przeszkadza to Dąbrowskiej wypowiadać się również źle o władzy, więc tu się dzieje coś absolutnie niesamowitego. To znaczy ona cały czas na tych chyba nocach i dniach i nikt nie rusza. Ale Kowalska jej mówi, no nie pisz tak wszystkiego, pamiętaj, że te listy są czytane. No w końcu to robią, bo one w latach 50., pod koniec lat 50. mieszkają wspólnie. I to nie jest tak, że Kowalska przeprowadza się do Dąbrowskiej. One dostają mieszkanie, mieszkają we trzy, to znaczy jeszcze z tą córką Tulą. Czy to jest kamuflaż? No myślę, że po prostu nie powiedziały, my jesteśmy parą, bo nikt wtedy chyba tego tak nie mówił.
Były towarzyszkami, mieszkały razem tak. Po prostu i tyle.
Wiem z relacji córki jednego pisarza, że dla nich to było odbierane, że po prostu jedna straciła partnera, druga straciła partnera, nie mają za dużo pieniędzy, Kowalska nie miała, bo Dąbrowska miała. Naturalne było dla wszystkich, że mieszkają razem, zwłaszcza, że tam nie chcieli, żeby dokwaterować kogoś.
Wydaje mi się, że mieszkanie dwóch kobiet razem z córką jest łatwiejsze łatwiejsze do przełknięcia dla społeczeństwa niż na przykład dwóch mężczyzn mieszkających razem.
Oczywiście. A jeszcze tutaj dopowiem właśnie a propos tego mieszkania wspólnego. Dąbrowska miała takiego przyjaciela, Henryka Józewskiego, który w latach 90. już nie żyły obie, ale żyła jeszcze Tula. Napisał bardzo taki zły artykuł dotyczący Anny Kowalskiej. Taki, który mówił właśnie dość odwrotnie niż o tym, co my mówimy, że to Kowalska zniszczyła Dąbrowską. Że Kowalska żyła na koszt Dąbrowskiej, bo Kowalska nie zarabiała pieniędzy, a Dąbrowska no, miała wtedy pieniądze, bo jej wszystkie dzieła były wielokrotnie wznawiane. I to ona właśnie wpędziła ją w tą depresję. Dąbrowska była przez wiele lat w depresji po wojnie. Na co oburzyła się córka, z wiadomych względów, córka Anny Kowalskiej, stanęła w obronie matki, ale napisała takie tam znamienne zdanie, którym pisze, że to była rodzina. Może nie byliśmy najszczęśliwszą rodziną, ale to była rodzina. I to pada to zdanie w latach 90.
W książce pojawiają się opisy trudnych momentów. Jak zidentyfikowała pani miłość Kowalskiej i Dąbrowskiej pokrótce?
Myślę, no, ktoś mi zarzucił, że ja opowiadam, że to była miłość, a że to wcale nie była miłość, bo nikt do osoby, którą kocha, nie mówi w taki sposób, nikt takiej nie traktuje. Staram się nie oceniać. Jeżeli one uznawały, że to była miłość, no to jak możemy powiedzieć o tym inaczej?
Czy ja myślę, że to była miłość, to była bardzo namiętna, burzliwa miłość.
Tak. No ja tak myślę i myślę, że właśnie bardzo często tak czujemy, jest część osób, która tak czuje, no to jest właśnie brak tej logiki w miłości, no tego się nie da tak wszystkiego pod linijkę opowiedzieć.
Poza tym wydaje mi się, że Dąbrowska była jakby dominującą postacią w tym związku, nie nazwałbym ją buczem, ale generalnie no takie odnoszę wrażenie, że to jednak tą silniejszą stroną, taką, że użyję słowa męską, no to była Dąbrowska jednak.
Tak, ona, myślę, że tak, że ona chciała narzucić i dlatego też między nimi się ułożyło w takim dużym napięciu, bo Kowalska nie chciała się podporządkować Dąbrowskiej. I że z tego powodu między nimi ciągle były takie starcia, bo co innego by było, trochę Stanisław Stępowski to zrobił. On się tam nie odzywał, chodził sobie tam do pracy, był trochę jej sekretarzem, no bo co zrobiła Dąbrowska? Dąbrowska też odwróciła tę rolę. A Kowalska w swoim małżeństwie była właśnie to, ona obsługiwała w cudzysłowie ten dom. Ona prowadziła dom z Jerzym. Ona tutaj jakby zajęła to miejsce, w cudzysłowie to wszystko mówię, kobiety ówczesnej. Ale już nie chciała, żeby tak było. Już liczyła na partnerstwo z drugą kobietą.
Tak, no ale dokładnie tak samo widzę ten związek. No to są takie role właśnie. Dąbrowska mężczyzna, Kowalska kobieta. I mają jeszcze do tego dziecko, chociaż Dąbrowska pewnie nie lubiła dziecka Kowalskiej. W książce porusza pani między innymi życie przedwojennego Lwowa, II wojnę światową, Warszawę i powojenny Wrocław. Jak wpłynęły te miejsca i wydarzenia na losy Kowalskiej?
To zacznę trochę od środka, czyli od Wrocławia. Myślę, że to jest ten moment, kiedy z Anny Kowalskiej robi się pisarka, taka osoba publiczna, sprawcza i no, ktoś, kto ma wpływ na rzeczywistość. To jest Wrocław. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak się wyprowadzają tam z Jerzym, no to Jerzy jest tak zajęty, brakuje wszystkiego we Wrocławiu. Wykładowców, prądu nie ma, no po prostu nic nie ma. Oni tam starają się, mają taką wizję, ci akademicy, że odbudują Lwów, który stracili. Jerzy nie mógł sobie poradzić z tym stratą z Lwowa. To było dla niego bardzo ważne. I Anna musi w tym wszystkim i chce uczestniczyć, czyta listy osób, które starają się tam pracować na Uniwersytecie Wrocławskim. I tam wydaje mi się, że jest bardzo taka sprawcza, pomysłowa, zakłada zeszyty wrocławskie, gazetę, którą prowadzi, jest współredaktorką właśnie Czwartki Literackiej, pisze, uczestniczy w kongresie, który tam organizuje. Wrocław ma ogromny wpływ na taką emancypację i na taki w ogóle pewną samodzielność. Jak potem tutaj się przyprowadza do Warszawy, to wydaje mi się, że jest słuchana, ale zawsze nie w tym oficjalnym takim dyskursie. Wszyscy, kiedyś mi opowiedział jedna z osób, która znała Annę Kowalską, że wszyscy czekali, co powie Anna, bo było wiadomo, że ona dobrze oceni rzeczywistość będzie i mądrze powie. No ale to się nie przebija nigdzie. Ona tutaj jest w cieniu rzeczywiście. A we Lwowie też jest w cieniu, czyli Wrocław. Wrocław to jest to miejsce Anny, tak mi się
wydaje.
No bo
nie ma Dąbrowskiej w pobliżu.
Tak, i nie ma męża. Jakoś tam, bo mąż umiera bardzo szybko albo jest zajęty. Więc gdybym miała coś poradzić Kowalskiej, to bym powiedziała, słuchaj, prowadź się z tą Tulą, zamieszkaj sama i zobacz, czego ty chcesz.
A jak udało się pani łączyć narrację biograficzną z takim szerszym kontekstem historycznym i społecznym tamtych lat?
Właśnie obawiam się, że nie bardzo mi się udało i odkryłam, no bo to jest też ciekawe w pisaniu biografii, że uczymy się też czegoś o sobie i ja odkryłam w sobie taką nieumiejętność patrzenia, takiego szczegółowego patrzenia na tło i łączenia tego, co się dzieje z osobą, którą się zajmuje, z tłem, chociaż to jest przecież oczywiście bardzo ważne, bo na nas te wszystkie wypadki polityczne, to, co się dzieje, wpływa. Starałam się to nakreślić, ale tak uczciwie mówię, że chyba do końca nie mam tej umiejętności. Ale to nie była tylko brak umiejętności, ale też decyzja. Ponieważ wydaje mi się, że ja nie chciałam właśnie tej Kowalskiej stracić. Że głównie chciałam pokazać osobę i zawsze mi się wydaje, z mojej perspektywy, bo wiem, że są czytelnicy, którzy uwielbiają właśnie takie biografie, które szeroko pokazują tło. A mnie się wydaje, że wtedy ta bohaterka ginie. Nie? I jakoś pracuję teraz nad takim może większą równowagą, żeby była i ta bohaterka, i tło, ale gdybym miała oczywiście zdecydować, to ważniejsza jest ta bohaterka, nawet jeżeli tego tła nie pokażę w takim lepszym, nie wiem, wyraźniej.
No tak, bo Kowalska już i tak jest w cieniu, więc niech ją jeszcze historia nie przytłoczy chociaż. Czy podczas badań nad Kowalską natrafiła pani na nowe światło dotyczące polskiego życia literackiego XX wieku?
No może było ciekawe dla mnie to, że ta Kowalska, mieszkająca we Lwowie i starająca się bardzo, żeby zaistnieć w świecie literackim, przyjeżdża w którymś momencie do Warszawy i mówi, pisze do Jerzego i mówi, jejku, ona nawet ta naukowska w ogóle nie wie, kim jesteś. To już piątą książkę wydali, a ona nie wie. Ale teraz, jak mówiąc to sobie pomyślałam, nie wiem, czy teraz, właśnie jak jest teraz. No ja się urodziłam w Warszawie, mieszkam w Warszawie i publikuję w Warszawie, więc nie umiem niestety tego powiedzieć, ale przecież my mówimy o Lwowie, które było dużym miastem, wtedy było ośrodek, taki kulturalny i ważny, a ona mówi, no nikt tutaj nie znał mojego imienia. Ona nawet, nieważne, czy pamiętają tytuły naszych książek, ale nie wie, kim ja jestem. Więc to było dla mnie takie ciekawe, że ta Warszawa jest rzeczywiście, no, tym miejscem, w którym trzeba być.
No tak, no. Lwów był przed wojną ośrodkiem, no to wszyscy ze Lwowa przenieśli się do Wrocławia później po wojnie, przymusowo, więc nie wiem, czy udało im się zbudować nowy Lwów we Wrocławiu, no ale Warszawy nie było, no. Też nie było nikogo, kto by mógł ją pamiętać.
To prawda, chociaż jak widzimy, jak się odradza szybko bardzo Warszawa, no to jest to imponujący wysiłek, no i potem przecież w tych latach 50. to nie tylko dlatego Kowalska przeprowadza się, dlatego że umiera Stanisław Stępowski, bo ona się przeprowadza dopiero 2 lata później, także to nie jest tak, że one już jedna jest sama, druga jest sama, one próbują trochę same żyć. Tylko nie bardzo się to udaje Kowalskiej ze względów finansowych, a nie chce porzucić pisania. To jest w ogóle absolutnie imponujące, jak ona o to walczy. I ona się też przeprowadza, bo tam już się nic nie dzieje. Ona mówi, tutaj po prostu już nikogo nie ma. Wszyscy się wyprowadzają, bo tutaj nic nie można zrobić, bo zrobić można coś w Warszawie.
Czy spotkała się pani z różnymi interpretacjami postaci Kowalskiej, na przykład jako kobiety, pisarki lub partnerki? Jakie pani konfrontowała ze sobą?
Bardzo ciekawą rozmowę przeprowadziła ze mną jedna dziennikarka i badaczka literatury. Mówię dlatego ciekawą, bo to jest osoba młodsza ode mnie i mówiąca już też innym językiem. I chciałam pokazać, nie chcę powiedzieć, że nie miała racji, tylko to było dla mnie trudne. Chciałam pokazać, że relacja między Kowalską a Dąbrowską jest relacją przemocową. I przyłożyła do tej relacji takie współczesny język, współczesne narzędzia, że był taki pomysł, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, że jeżeli chcesz kogoś pocałować, to musisz się zapytać, czy mogę ciebie pocałować. No dla mnie jest to, było trudne do wyobrażenia, że w taki sposób buduje się relacje. I to ta osoba, która ze mną przeprowadzała tę rozmowę, właśnie pokazała mi, jak ona to czyta, że dla niej to jest w ogóle bardzo, że dla niej to jest straszny związek. Nie mogłyśmy się porozumieć tutaj, chociaż usłyszałam, co ona do mnie mówi i być może ona ma rację. Ja powiedziałam, że bez sensu jest ta rozmowa, dobrze jest napisać na ten temat tekst, jej odczytanie. Więc w tym sensie tutaj zostałam ja skonfrontowana i nawet sobie pomyślałam, że już jestem trochę taką dziaderką.
Tak, ale o tym właśnie rozmawialiśmy. To jest związek przemocowy. Gdyby Dąbrowska była facetem z brzuszkiem, pijącym piwo i oglądającym mecz i tam pomiatający swoją partnerką, no to tak to dla mnie wygląda. Poza tym, no może młodzież teraz nie wie, na czym polega namiętność. Jak jest magnetyzm pomiędzy ludźmi, to się ludzie na siebie rzucają po prostu, nie pytają się, a może pójdziemy do notariusza. No nie, rzucają się i jest seks po prostu, czy tam cokolwiek.
Tak, jest to napięcie, jest też ta kłótnia.
Zatem wydaje wydaje mi się, że jak się jest w jakiejś relacji, ta relacja się buduje, to się dostrzega ten moment i się wie, że ta druga osoba chce się całować. To nie trzeba się jej pytać. To cały czar pryska.
No tak, bo to było dla mnie jakoś wtedy nie do przyjęcia. Znaczy ten dyskurs, rozumiem gdzieś tam zamysł różnych pomysłów i uregulowań, ale to było dla mnie za duże. Ale tu oczywiście się bardzo różniłyśmy w tym opisywaniu świata czy miłości romantycznej. Dla wielu młodych ludzi ta miłość romantyczna dzisiaj jest zupełnie nieatrakcyjną miłością.
Mi się wydaje, że ta miłość Kowalskiej i Dąbrowskiej, ona może była w niektórych momentach romantyczna, ale ja ją postrzegam właśnie jako taką dużą namiętność.
Ja też. I oczywiście, bo tutaj przemilczałam to słowo przemoc, jak pan powiedział, bo jest to też bardzo dla mnie trudne. Wydaje mi się, że ja uczciwie to pokazałam w książce, ale staram się nie oceniać bohaterek i ani Dąbrowskiej, ani Kowalskiej. Staram się je zrozumieć, bo doceniam naprawdę, że one nam zostawiły tę korespondencję. I tylko tyle się tak tłumaczę, że ja być może nie mam dystansu i że jestem, jeżeli tam był trójkąt z Jerzym, no to jeszcze ja tam też niestety...
Nie wiem, nie sądzę, że był trójkąt z Jerzym. Tak mi się wydaje. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie jestem specjalistą, ale tak czuję, że nie. Ale właśnie, a jak się pani udało równoważyć rzetelność badawczą z narracją taką lekką, aby ta książka była atrakcyjna dla szerszego czytelnika?
Starałam się myśleć w ogóle, co interesuje czytelnika. Czyli szłam za tym, co mnie interesuje. Ciągle to jest w ogóle bardzo takie trudne, żeby tak przeskakiwać z tej roli osoby piszącej do roli osoby czytającej i odwrotnie. I tak sobie myślę, że chciałam napisać o relacjach i to jest ta sfera, która mnie interesuje najbardziej. Wyobrażam sobie, że wielu czytelników też. Mam poczucie też, że nie jestem taką autorką, która chce opowiedzieć o wszystkim, bo z chęcią przeczytała jakąś biografię Anny Kowalskiej innej osoby, żeby zobaczyć, jak ktoś patrzy na Kowalską z drugiej strony, może właśnie bardziej interesują ją te sprawy dotyczące twórczości, bo przecież to nie jest monografia, tam mało interpretuję książki Anny Kowalskiej. A uznałam, że właśnie taka prawda życia rzadko się w historii literatury zdarza, w takim sensie tych rękopisów, które są pozostawione. Więc nie wiem, czy to w ogóle bardzo miłe, co pan powiedział, bo zależy mi, żeby pisać książki dla ludzi, żeby oni je czytali. Myślę, że to jest najważniejsze. Mimo, że jestem też badaczką literatury i pracowałam na uniwersytecie.
Tak, bo pani książka Kowalska ta od Dąbrowskiej nie jest taką suchą, naukową publikacją. Nie jest też w moim odczuciu popularno-naukową. Jest właśnie taką dla ludzi. Można poznać ciekawą postać, ale w lekki sposób.
Tak mi się wydaje i mnóstwo osób napisało do mnie po przeczytaniu tej Kowalskiej, ale najbardziej zwróciła na mnie uwagę taka wypowiedź dziewczyny na Instagramie, która napisała, że nie mogła się z tą książką rozstać, że brała ją do torebki, do pracy, spała z nią i wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne, żeby tak ją umieć przeżyć, czy nie wiem, czy umieć, czy po prostu pozwolić sobie na przeżycie w ogóle wszystkich książek, które czytamy, a ja bardzo przeżyłam biografię Anny Kowalskiej, to znaczy były takie momenty, że rzeczywiście ona mnie kładła do łóżka w takim sensie depresyjnym, bo czytać tak wiele trudnych listów, które one ze sobą wymieniają, to nie jest łatwe zadanie dla biografki i mam poczucie, że to widać, że gdzieś, ale jak to zrobić, to ja nie mam pojęcia, to znaczy ja po prostu przeżyłam tę historię, ja z nią, z tą Anną żyłam.
Czy wydaje mi się, że pani żyła, to właśnie to jest też może powód tego, że nie mogła się pani z nią rozstać, ale ja mam takie wrażenie, że Anna Kowalska nie jest postacią historyczną, jakąś odległą, jak Mieszko I, który już nie jest w naszej pamięci nikim istotnym. Kowalska umarła chyba w 69 roku i ona jest dla mnie taka właśnie pełnokrwistą postacią i stąd może właśnie jest to, że trudno się z nią rozstać, bo nie jest abstrakcją.
To prawda, ona jest właśnie taka bliska ludziom i to jej się udało, bo ona to bardzo chciała w swojej literaturze pokazać, w tym, co ona pisała. I ją interesował po prostu taki człowiek, taki, którego my spotykamy na ulicy. I w niej jest wszystko, i takie piękne rzeczy, i mniej piękne, i to, że jest złośliwa bardzo dla innych osób w swoim dzienniku.
Ona jest po prostu szczera.
Tak, ona jest prawdziwa. Świetna.
No właśnie, bo na przykład Dąbrowskiej nie widzę w ten sposób. Raczej widzę ten spisz, niż taką właśnie człowieka z krwi i kości. Czy odkryła pani podczas pracy nad książką jakieś szczególne fragmenty korespondencji, które zasługują na szerszą publikację?
Ja od lat ubiegam się o wydanie wyboru listów Kowalskiej i Dąbrowskiej, ponieważ te listy, które się w ubiegłym roku ukazały, to jest pierwszy tom obejmujący 40-45 rok. To jest taka publikacja, którą przygotowuje Instytut Badań Literackich. Pierwszy tom przygotowania to właśnie był mój doktorat pod kierunkiem profesor Ewy Głębickiej. Tomów ma być 12. Zespół to opracowuje i ja uważam, że to też nie trafi. To było 300 egzemplarzy chyba, 300 czy 500. One się już wyprzedały, co mnie akurat bardzo ucieszyło. Moim marzeniem byłoby wydanie takiego wyboru, ale niestety nie ma zgody spadkobierców na to. A myślę, że o tych uczuciach warto czytać.
Może się to ziścić i życzę pani tego z całego serca. A jak w ogóle ta książka została odebrana przez publiczność i środowisko literackie? I czy może coś w tym odbiorze panią zaskoczyło?
Zaskoczyło mnie, że została też bardzo dobrze odebrana przez prawicę. I taki bardzo prawicowy krytyk literacki Krzysztof Masłoń napisał świetną recenzję. W Do Rzeczy się ukazała tej książki i to uważałam za duży sukces. To znaczy, gdzieś mnie to ujęło. Być może ta prawdziwość, że on docenił po prostu taką prawdziwość. Wobec tej szczerości uczuć chyba trudno się pokłócić. Znaczy po prostu tak było.
Dokładnie, po prostu tak było.
I to mnie zaskoczyło, że książka była od prawa do lewa dobrze przyjęta i bardzo się cieszę. To jest też takie trudne mówić mi, no bo właściwie się trochę chwalę teraz, ale zawsze tak myślę sobie, że jestem ambasadorką Anny Kowalskiej, już nie ma i ona zasługuje na to wydobycie, na to naświetlenie. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że spotkaliśmy my też dzisiaj 5 lat właściwie po publikacji książki i także ona cały czas jest ta Kowalska, ona cały czas wraca, bo być może ciągnie nas do takich osób, z którymi mamy coś wspólnego, coś nas łączy.
Na koniec, co chciałaby pani, aby czytelnicy wynieśli z lektury Kowalska ta od Dąbrowskiej?
Chyba bym chciała, żeby byli uczciwi wobec swoich własnych uczuć. Że to jest chyba jakieś takie dla mnie teraz najważniejsze. Byśmy my wszyscy starali się być uczciwi i żebyśmy pozwalali sobie poczuć to, zobaczyć co czujemy. To jest chyba najważniejsze, bo wydaje mi się, że to był największy problem Anny. To znaczy ona to czuła, widziała, ale sobie nie pozwalała realizować różnych rzeczy. Więc to bym chciała. No i chciałabym, żebyśmy się mimo wszystko zachwycili tą miłością. Nawet jeżeli ona była taka trudna, to taką miłość to chyba warto przeżyć.
To jest gotowy, znaczy może nie gotowy scenariusz, ale gotowa historia do nakręcenia serialu. Myślę, że by spokojnie to nakręcić, zwłaszcza, że lubi takie poprawne politycznie historie, a ta historia się bardzo dobrze wpisuje w taki nurt, który teraz występuje.
Tak, bardzo bym chciała. Powstał podobno scenariusz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo też sobie tak myślę, że to trzeba byłoby genialnego reżysera.
Tak, bo trzeba by było oddać tą namiętność.
Tak. I trzeba pamiętać, że one, w ogóle to jest też bardzo ciekawe, że to jest taki związek, który się rozwija w słowie. W słowie i potem w tym całowaniu. Bo myślę sobie, że jak się spotykały, no to generalnie bardzo się chciały do siebie przytulić. Ale w słowie, bo wysyłają listy, bo są no, daleko od siebie. Więc być może w teatrze zobaczymy Kowalską.
Tak, i do tego jeszcze w tych listach nie ma technikaliów. To nie jest porno, tylko to jest właśnie takie na poziomie.
Tak, tak, tak. One są bardzo dyskretne, pomimo, że wiemy o co chodzi.
To już wszystkie pytania. Bardzo pani dziękuję, że się pani ze mną spotkała mimo nawału pracy przy biografii. I cóż, to tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani Sylwii za rozmowę. Ciepło jak herbata z sokiem malinowym. Choć za oknem zima pokazuje pazury. A skoro już o chłodzie mowa, to czas na stały punkt programu, który rozgrzewa szybciej niż kaloryfer na piątce. Przed nami Marcin Sobalski i szybki monolog o książce. Literacki sprint w Śnieżycy. Słowna rozgrzewka, bez czapki i rękawiczek. Marcin zaraz wejdzie, otrzepać się ze śniegu i w kilka chwil opowie o książce tak, że mróz odpuści, a kartki same zaczną się przewracać. Zostańcie z nami, wracamy szybciej niż zdążycie odśnieżyć parapet. Halo, halo Marcin!
Dobry wieczór, z tej strony mikrofonu wita Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś wieczorem chciałbym powiedzieć o powieści norweskiej autorki Marie Aubert Dorośli. Książkę wydało wydawnictwo Pauza w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. Są książki, które odrzucają swoimi bohaterami, ale mimo to mają coś do powiedzenia, więc czyta się je dalej. Mimo chęci narzucenia osobie autorskiej, czemu przeprowadza czytelnika przez taką literacką gehennę. I zawsze wydawało mi się, że nie mam problemu z tego typu zabiegami, z postaciami, które są w jakiś sposób odpychające. Niemniej, Dorośli Marie Aubert zmieniło moją perspektywę na ten temat. Książka ta podejmuje trudny temat dojrzałości, a raczej niedojrzałości osób, które już dawno powinny być dojrzałe. To przejście między stanem młodzieńczym a dorosłym w jakiś sposób się nie dokonało. Przez pryzmat 40-letniej bohaterki Idy autorka przekazuje wszelkie zmory, które dotykają współczesne, starzejące się zachodnie społeczeństwo. A więc poniekąd zmory mojego pokolenia i moje własne. Mogę się przyglądać w tej historii jak w krzywym zwierciadle. W książce pojawiają się takie problemy jak niechęć do rodzicielstwa, trudność ze znalezieniem drugiej osoby, z którą chciałoby się spędzać czas, czy też przed którą można byłoby się otworzyć. Pojawia się problem z odpowiedzialnością za inną osobę, w sytuacji, gdy człowiek nie potrafi zająć się sam sobą, a najchętniej chciałby, by zostawiono go samemu sobie. Do tego dochodzi kwestia problemów w komunikacji, gdy osoby nie potrafią przekazać otoczeniu, co ich boli, czy czego się najbardziej obawiają. Nasza bohaterka staje przed trudnym zadaniem zaakceptowania tego, że życie nie jest takie, jakie było kiedyś, co więcej, nie jest też takie, jakie sobie wyobrażała, że będzie, zanim dorosła. Fabularnie w dorosłych mamy do czynienia z opisem spotkania w rodzinnym gronie w domu letniskowym z okazji 65. urodzin matki głównej bohaterki Idy i jej młodszej siostry Marty, z których ta druga przyjeżdża na ową imprezę ze swoim mężem i jego dzieckiem z poprzedniego związku. Podczas tej kilkudniowej uroczystości na wierzch wychodzą zaszłości z głębokiej przeszłości bohaterek, zderzają się ze sobą odmienne plany na życie, jakie mają owe siostry, wyłaniają się wzajemne pretensje, zazdrość. Oczywiście jak spojrzy się z bardzo daleka na obraz tej rodziny, to wydaje się, że problemy Idy to w dużej mierze jojczenie o tym, jak źle się żyje osobom, którym żyje się dobrze. Ale jak przyjrzymy się uważniej, nie jest to narzekanie dla samego narzekania. W krótkiej tej powieści pozornie nie dzieje się wprawdzie wiele, ale jak już wspomniałem, autorka podejmuje jednak szereg ważnych tematów, z których przez wiwisekcję jednej rodziny dokonuje rozliczenia całego pokolenia. Wyłania się z tego obraz społeczeństwa, które nie chce się angażować, które nie wie, czego chce i co więcej, nie bardzo wie, jak zabrać się do odkrywania, co to może być. Jest to obraz społeczeństwa, które wciąż narzeka, że inni mają lepiej i w efekcie nic ze swoim życiem nie robi, by w pewnym momencie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, bo czas na to, by przeżyć własne życie już minął. Jak dla mnie sporym problemem tej powieści jest to, że dość szeroki problem społeczny jest rzucony nawet nie tyle w jedną niedużą siedmioosobową rodzinę, co w jedną bohaterkę, która przez to traci całą sympatię czytelnika, a przez to i samo czytanie dorosłych stało się trudne i sprawiało mi dyskomfort prawie na poziomie brytyjskiego serialu Office. Do momentu sięgnięcia po tę książkę wydawało mi się, że kwestia tego, czy dany bohater będzie przeze mnie lubiany, jest zupełnie drugorzędna, żeby nie powiedzieć marginalna. Tutaj niestety zostałem pokonany przez konstrukcję Idy. I od połowy historii zamkniętej w tej powieści zastanawiałem się z lękiem, cóż ta bohaterka jeszcze zmaluje. Naprawdę to jest jedna z najbardziej nieprzyjemnych postaci literackich, o jakich czytałem. Na koniec autorka zostawia małą nutkę nadziei. Przynajmniej tak ja chcę to odbierać. Że pozostawiona na własne życzenie sama bohaterka poradzi sobie, że zaakceptuje siebie, odnajdzie spokój, że nie będzie to zamknięcie się przed innymi w iluzji, w pozornym wrażeniu bez czasu i niebytu. Że bycie samemu pozwoli Idzie określić samego siebie od nowa i to, kim ma być w swoim dorosłym już życiu ponad 40-letniej kobiety. Dorosłych przeczytałem już dobre kilka miesięcy temu. I im dalej od skończenia tej książki, tym częściej, gdy o niej myślę, w mojej głowie robi się ona bardziej wartościowa. I na pewno taką jest. Niemniej za wywołanie we mnie podczas czytania niemalże ciągłej irytacji nie mogę dać jej wyższej oceny. Rozumiem, że tak miało być, no ale kurczę, czytanie dla mnie to łączenie przyjemności z odkrywaniem czegoś ważnego. I w dorosłych, choć ten drugi aspekt przerósł moje najśmielsze czytelnicze oczekiwania, to droga do tego była mocno odrzucająca i mnie ciągle frustrowała. Książkę oceniam więc tylko na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.